Prośmy Ducha Świętego o to, by był z nami, by napełniał nasze serca pokojem.
Jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko, utulenia chcę, do Ciebie, Duchu, wołam. Tak bardzo chcę, by Twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcesz.
Kiedyś malarz przedstawił na obrazie zależność między cnotami teologalnymi. Namalował trzy kobiety o imionach wiara, nadzieja i miłość. Miłość karmiła potrzebujących, nadzieja spoglądała z ufnością w niebo, obie zaś opierały się na wierze, która ramionami obejmowała krzyż. Często w naszym życiu słyszymy słowo nadzieja. Ale co to słowo tak naprawdę oznacza? Czym jest nadzieja w naszym chrześcijańskim życiu? Gdzie ją odnaleźć? W katechizmie czytamy: nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się na nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę, jak pisze autor listu do Hebrajczyków. On wylał na nas obficie Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Katechizm podpowiada nam, że nadzieja nie jest, jak mogłoby się wydawać, tylko optymizmem i dobrze jakimś ułożonym planem na nasze życie, ale jest rzeczywistością, która przenika całe życie człowieka i ma go doprowadzić do zbawienia. Jednak nadzieja dopiero wtedy jest skuteczna, jeśli oparta jest na Bogu, oparta jest na wierze. Nadzieja, która skupiona jest tylko na własnych ludzkich siłach, może przy pierwszych niepowodzeniach przestać istnieć. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby nadzieja i wiara były ze sobą w naszym życiu połączone. Jeśli tego nie ma, to nadzieja jest tylko lękliwym oczekiwaniem spełniania się czegoś, czego pożądamy. Nadzieja to właśnie nie rzeczywistość ta, co do której patrzymy na rzeczywistość z optymizmem, bo chrześcijańska nadzieja ma wiele wspólnego i optymista, i człowiek pełen nadziei zakłada, że jutro może być lepsze niż dzisiaj, że zmiana jest w jego zasięgu, nawet jeśli wiąże się to z wysiłkiem albo koniecznością przetrwania trudności. Optymizm i nadzieja to cechy pociągające dla innych ludzi, im bowiem instynktownie lgniemy do osób, które je mają, a unikamy tych, które je w nas zabijają. Jednak różnica jest taka, że optymizm dotyczy spraw doczesnych, a chrześcijańska nadzieja spraw duchowych. Więc kiedy decydujemy się żyć z Bogiem, to bierzemy pod uwagę, że mogą nas spotkać trudności, ale powtarzamy za świętym Pawłem: sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. I Bóg chce z nami spędzić całą wieczność. W niebie nie będzie smutku, zmęczenia, bólu i nadzieja patrzy nie tylko w niebo. Ufamy, że już teraz możemy kochać i poznawać Pana Boga i stawać się lepsi. Nadzieja to też niesytość. Nieraz tak bym można powiedzieć, ogląda się na jakieś spełnienie się już teraz. No i tutaj nie jest nadzieją, bo jak może się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Papież Franciszek, który poświęcił wiele kateches środowych, mówił o nadziei, że nadzieja nie jest cnotą ludzi sytych. Kiedy niczego nam nie brakuje, nie potrzebujemy również nadziei. Warto może sobie to uświadomić, powtarzać, kiedy życie daje nam, ktoś by tak powiedział, mocno w kość. Nadzieja to ciągłe też życie, idąc za myślą Ojca Świętego Franciszka, życie w napięciu, to świadomość, że nie możemy uwić sobie tutaj gniazdka, bo życie chrześcijanina to napięcie w nastawianiu na. Jeśli chrześcijanin straci tę perspektywę, jego życie staje się statyczne, a to, co się nie porusza, psuje się. Pomyślmy chociażby o wodzie, tak? Kiedy jest ona stojąca, nie porusza się, nie płynie, psuje się. I chrześcijaninowi, który nie jest zdolny do ruchu w stronę drugiego brzegu, czegoś brakuje. Ojciec Święty mówił, że skończy nawet zdeprawowany. Dla niego życie chrześcijańskie stanie się systemem filozoficznym. Tak właśnie będzie je przeżywał, będzie twierdził, że to wiara, ale w rzeczywistości wiara pozbawiona nadziei nie jest wiarą. Dlatego nadzieja jest cnotą, której się nie widzi. Ona pracuje niejako od środka. Nie jest łatwo żyć nadzieją, ale powinna ona być takim powietrzem, którym oddycha chrześcijanin. W przeciwnym wypadku nie pójdzie naprzód, bo nie będzie wiedział, dokąd iść. A nadzieja, to pewne, daje nam bezpieczeństwo, ona nie zawodzi. Nigdy. Jeżeli masz nadzieję, nie zawiedziesz się nigdy. Trzeba otworzyć się na tę obietnicę Pana, kroczyć w stronę obietnicy, wiedząc, że to Duch w nas działa. Cnota nadziei odpowiada pragnieniu szczęścia. złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi. Oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo Niebieskie. Chroni też przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości. Nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia nadzieję narodu wybranego, mającą swoje źródło i wzór w nadziei Abrahama, który w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę ofiary. On to, jak czytamy w Piśmie Świętym, wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. To właśnie błogosławieństwa wnoszą naszą nadzieję do nieba jako do nowej ziemi obiecanej. One wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak przez zasługi Jezusa Chrystusa i Jego męki zachowuje nas w nadziei, która zawieść nie może. Nadzieja jest pewną i trwałą kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas. Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia. Jak mówi święty Paweł w liście do Tesaloniczan, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Zapewnia nam radość nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi. Wyraża się w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, streszczając to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. Też odnosząc się do encykliki Ojca Świętego Benedykta Spe Salvi, w nadziei już jesteśmy zbawieni, tutaj Ojciec Święty też poświęcił chwilę na to, że miejsce uczenia się, o takim miejscu wspomniał, uczenia się i ćwiczenia w nadziei. I Ojciec Święty mówi, że modlitwa jako szkoła nadziei, że tym pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa. Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc, tam gdzie chodzi o potrzeby albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei, On może mi pomóc. Gdy jestem skazany na całkowitą samotność, ale modlący się nigdy nie jest całkowicie samotny. Niezapomniany kardynał, który spędził w więzieniu 13 lat, z czego 9 lat w izolacji, pozostawił książkę Modlitwy Nadziei. Tam w sytuacji wydawałoby się totalnej desperacji, słuchanie Boga, możliwość mówienia do Niego, dawały mu rosnącą siłę nadziei, która po uwolnieniu pozwoliła mu stać się dla ludzi całego świata świadkiem nadziei. Tej wielkiej nadziei, która nie gaśnie nawet podczas nocy samotności. Wewnętrzną relację zachodzącą między modlitwą i nadzieją zilustrował święty Augustyn w jednej z homilii na temat pierwszego listu świętego Jana. Definiuje on modlitwę jako ćwiczenie pragnienia. Mówi, człowiek został stworzony dla wielkiej rzeczywistości, dla samego Boga, aby był przez Niego wypełniony. Jednak jego serce jest zbyt ciasne dla tej rzeczywistości, która została mu przeznaczona. Musi się rozszerzać. Odkładając na później swój dar, Bóg rozszerza nasze pragnienie. Poprzez pragnienie rozszerza ducha, powiększając go, sprawia, że może przyjąć jego samego. I Augustyn odsyła do świętego Pawła, który mówi o sobie, że żyje ukierunkowany na rzeczy, które mają nadejść. Następnie odwołuje się do bardzo pięknego obrazu, aby opisać proces rozszerzania i przygotowania ludzkiego serca. Mówi tak, załóż, że Bóg chce napełnić miodem, symbol łagodności Boga i Jego dobroci. Jeśli jednak ty jesteś pełen octu, gdzie zmieścisz miód? Naczynie, to znaczy serce, musi być od najpierw rozszerzone, a potem oczyszczone z octu i nawet jego zapachu. I to wymaga pracy. Jest opłacone cierpieniami, ale jedynie w ten sposób przysposabiamy się do tego, do czego jesteśmy przeznaczeni. Nawet jeśli Augustyn mówi bezpośrednio jedynie o wrażliwości na Boga, to jednak jawi się jasno, że człowiek w tej pracy, dzięki której uwalnia się z octu, nie tylko staje się wolny dla Boga, ale właśnie otwiera się też na innych. Jedynie bowiem stając się dziećmi Bożymi, możemy być w jedności z naszym wspólnym Ojcem. Modlić się to nie znaczy wychodzić poza historię, chować się w prywatnym kącie własnego szczęścia. Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia wewnętrznego, który czyni nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na ludzi. W modlitwie człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga, co jest godne Pana Boga. Musi uczyć się, że nie może modlić się przeciw drugiemu. Musi uczyć się, że nie może prosić o rzeczy powierzchowne i wygody, których pragnie w danym momencie, ulegając oczywiście małej, fałszywej nadziei, która odwodzi go od Pana Boga. Musi oczyścić swoje pragnienia i nadzieje. Musi uwalniać się od ukrytych kłamstw, którymi zawodzi samego siebie. Bóg je widzi. A w odniesieniu do Boga człowiek musi również je uznać. Kto jednak dostrzega swoje błędy, prawda, jak mówi psalmista, oczyś mnie od tych, które są skryte przede mną. Brak uznania win, jakaś iluzja niewinności nie usprawiedliwia mnie, nie zbawia, ponieważ otępia moje sumienie. I niezdolność rozpoznawania we mnie zła jako takiego jest moją winą. Jeśli nie ma Boga, być może muszę uciekać się do takiego zafałszowania, bo nie ma nikogo, kto mógłby mi przebaczyć, nikogo, kto byłby prawdziwą miarą. Tymczasem to spotkanie z Bogiem budzi moje sumienie, aby nie podsuwało mi już samousprawiedliwiania, by nie było odbiciem mnie samego i moich współczesnych, którzy mają na mnie wpływ, ale by było zdolnością słuchania samego dobra. I aby modlitwa rozwinęła tę właśnie oczyszczającą moc, musi być z jednej strony bardzo osobista, musi być konfrontacją mojego ja z Bogiem, Bogiem żywym. Z drugiej jednak strony musi być wciąż od nowa prowadzona i oświecona przez wielkie modlitwy Kościoła, modlitwy świętych, przez modlitwę liturgiczną, w której Pan nieustannie uczy nas, jak modlić się właściwie. I wspomniany kardynał mówi o tej modlitwie Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, o modlitwie liturgicznej i mówi, w rozmowie z Bogiem modlitwa publiczna musi zawsze splatać się z osobistą. W ten sposób możemy mówić do Boga, a Bóg mówi do nas. Tak dokonuje się w nas oczyszczenie, dzięki którym otwieramy się na Boga. Stajemy się zdolni do służenia ludziom. I tak też otwieramy się na wielką nadzieję i stajemy się sługami nadziei wobec innych. Nadzieja w sensie chrześcijańskim jest także zawsze nadzieją dla innych. Jest to nadzieja czynna, w której walczymy, aby rzeczy nie zmierzały ku perwersyjnemu końcowi. Jest ona czynna również w tym sensie, że utrzymuje świat otwarty na Pana Boga. Tylko tak pozostaje ona nadzieją prawdziwie ludzką. Więc ta nadzieja chrześcijańska, jeśli fundamentem naszej nadziei będzie wiara, to nawet doświadczeni trudnościami będziemy mieli odwagę powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnia. I nie są to tylko piękne słowa, bo sam Bóg poprzez autora natchnionego w Księdze Psalmów mówi do nas, jak realizować w swoim życiu nadzieję. Psalmista zadaje pytanie, a teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? Odpowiedź: w Tobie, Panie, jest moja nadzieja. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Nadzieja w naszym życiu ukazuje się poprzez też konkretne czyny. I takim czynem jest modlitwa, o której wspominaliśmy. Jeśli w naszym życiu brakuje nadziei, bo choroba postępuje, może rodzina pęka, rozbija się, może plany życiowe nie wychodzą i przez to wydaje nam się, że Bóg nas nie wysłuchuje, to nie zostaje nam nic innego, jak złożyć swoje ręce, wołać do Boga i u Niego szukać nadziei. Modlitwy idą i wracają. I nie ma modlitw niewysłuchanych, jak mówi Cyprian Kamil Norwid. Nadzieja pomaga żyć dalej wtedy, kiedy po ludzku wszystko, byśmy powiedzieli, jest stracone. Bo czym byłoby życie bez nadziei? Zapewne iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i natychmiast gasnącą. Nikt z nas nie chciałby być właśnie taką iskrą, ale każdy z nas chciałby, aby nasze życie płonęło radością, nadzieją. Dlatego czasami wystarczy tylko pamiętać, że jest jeszcze nadzieja, aby trwać i nieraz pokonać beznadzieję. Z pewnością pamiętamy to, co działo się w obozach koncentracyjnych. Taką historię też pana Kazimierza Piechowskiego. On bywał też i w naszym studiu telewizyjnym, radiowym. Mogliśmy z nim rozmawiać. Do właśnie niemieckiego obozu koncentracyjnego trafił w 40 roku. Rok później w tym samym bloku obozowym, w którym był przetrzymywany, znalazł się franciszkanin, święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe. W jednym z wywiadów pan Kazimierz wspomina wymianę zdań, do której doszło między nimi. Chyba nie dam rady, powiedział do ojca Maksymiliana. Na te słowa franciszkanin popatrzył na współwięźnia, położył swoją dłoń na jego ramieniu i rzekł: nadzieja, tylko nadzieja. Póki jest nadzieja, trwa życie. Dzięki tej nadziei Kazimierz Piechowski dokonał później też i brawurowej ucieczki z obozu, kiedy dowiedział się, że ma zostać stracony wraz z trzema więźniami, zorganizował plan ucieczki, który mógł się dokonać tylko dzięki nadziei. Więźniowie przebrani za SS-manów ukradli samochód komendanta i niezatrzymywani przez nikogo uciekli z obozu. Kto ma nadzieję, żyje inaczej, bo Bóg podarował mu nowe życie. Tam, gdzie płonie jeszcze mały płomek nadziei, tam przecież widać już światło nieba. Nasz współbrat, założyciel naszego zgromadzenia, święty Alfons Maria Liguori, pisał: nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi. Możemy więc mieć nadzieję na chwałę nieba obiecaną przez Boga tym, którzy Go miłują i czynią Jego wolę. We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą wytrwa do końca i otrzyma radość nieba jako nagrodę wieczną Boga za dobre uczynki spełnione z pomocą łaski Chrystusa. W nadziei Kościół modli się, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Pragnie on być zjednoczony w chwale nieba z Chrystusem, swoim oblubieńcem. Jak czytamy w wołaniach duszy do Boga, świętej Teresy od Jezusa: ufaj więc, duszo moja, ufaj, bo nie znasz dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija, choć twoja tęsknota wątpliwym czyni to, co jest pewne i czas krótki długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz, tym lepiej dowiedziesz, jak miłujesz twego Boga. Tym hojniej też potem z umiłowanym będziesz cieszyła się rozkoszą i szczęściem, którym nie będzie końca.